Well, brothers, thank the Lord. The Lord gave us such a good beginning in the last session.
Dzięki Panu, że Pan dał nam dobry początek. I spodziewamy się, że będzie mówił ponownie do nas w czasie tego spotkania. Znajomość ciała, tytuł tego poselstwa. Zanim zacznę omawiać konspekt, chciałbym wygłosić słowo wstępu. Czytałem Ewangelię Marka i przeczytałem Marka 8:22-26. Dzieliliśmy się tym na poprzednim szkoleniu dla starszych. Myślę, że dotyczy to bardzo naszej sytuacji. Tam jest powiedziane, że przyszli uczniowie do Betrzeby i przyprowadzili do niego niewidomego i powiedzieli, żeby go dotknął. I wyprowadził go na z wsi, dotknął jego oczu i powiedział, czy widzisz coś, chcemy coś. I on podniósł oczy i powiedział, że widzę ludzi, którzy chodzą i wyglądają jak drzewa.
And he began to see all things clearly. He began to see all things clearly.
Następnie
now the note in verse 23, note 2,
człowiek ten widział wyraźnie. Przypis mówi, że to może oznaczać, że Zbawiciel, człowiek,
to be seen and known by the crowd, since he charged him not even to enter into the village. Spiritually, this may indicate that the slave
duchowo oznacza to, że Zbawiciel chce, żeby ten miał osobisty czas z nim, żeby mógł go wypełnić samym sobą, żeby uzdrowić jego duchowy wzrok. Wszyscy powinniśmy spędzać taki czas z Zbawicielem. Myślę, bracia, że powinniśmy spędzać osobisty czas z Panem, żeby On mógł nas napełnić tym pierwiastkiem wzroku, byśmy ujrzeli to objawienie, które jest na tym szkoleniu uwalniane. A do tego przepisu widzę, jak ludzie chodzą i wyglądają jak drzewa. To może ilustrować duchowy wzrok osoby. Na początku, gdy jego wzrok jest odzyskiwany, może on widzieć tak jak ten człowiek, który widzi ludzi, którzy chodzą i wyglądają jak drzewa. Ale gdy dalej jest odzyskiwany, widzi wszystko wyraźnie. Czy chcemy coś na początku widzieć, czy już wszystko wyraźnie, potrzebujemy, żeby nasz wzrok został odzyskany i potrzebujemy, żeby on był dalej odzyskiwany, żebyśmy wszystko wyraźnie widzieli. Byśmy mogli osiągnąć cel pańskiego odzyskiwania, to znaczy, żebyśmy doszli do pełni dojrzałego, dorosłego, zbiorowego człowieka. Ujrzymy w czasie tego poselstwa, że budowanie ciała polega na dojściu do w pełni dorosłego, zbiorowego człowieka.
Now, brothers, again, before we touch the outline,
zanim przejdę do konspektu, chciałbym jeszcze powiedzieć kilka rzeczy na temat księgi do listu do Efezjan. List do Efezjan dotyczy Kościoła jako ciała Chrystusa. I każdy rozdział objawia jakiś aspekt Kościoła jako ciała Chrystusa. Mam nadzieję, że te rzeczy, o których mówię z posługi, są mocno pokazują ciało Chrystusa. W pierwszym rozdziale widzimy, Chrystus, Kościół jako ciało Chrystusa. Jest on wynikiem udzielania przetworzonej Trójcy i przekazywania wyniesionego Chrystusa. Gdy mówimy, że to jest wynik udzielania przetworzonej Trójcy, to znaczy, że mamy na myśli Ojca, który wybrał nas, żebyśmy byli święci i przeznaczył, żebyśmy byli Jego synami. Oznacza to, że chce, żebyśmy mieli Jego naturę i życie. Następnie mamy odkupienie Chrystusa, dzięki któremu jesteśmy poddawani Chrystusowi jako głowie, żeby wszystko we wszechświecie zostało poddane Jemu jako głowie. Czyli udziela nam Jego boski pierwiastek, jesteśmy wprowadzani w sferę boskiego Boga. Następnie następuje zapieczętowanie.
I gdy on
zapieczętowuje, mamy boską esencję i obraz Boga. Jeśli coś pieczętujemy, oznacza to, że to jest własnością i jesteśmy boską własnością, należymy do Trójjedynego Boga. To jest wynik udzielania się przetworzonej Trójcy i to jest również wynik wyniesionego Chrystusa. Mamy Jego moc zmartwychwstania, wyniesienia. To jest potworna moc, która służy Kościołowi. Przyjmujemy ją teraz i to obfite Boga, udzielanie Boga jest ucieleśnione w tej potwornej mocy, która jest przekazywana do naszego wnętrza w tej chwili. Pierwszy aspekt Kościoła w liście do Efezjan. W liście do Efezjan 2 jest Kościół objawiony jako Boże arcydzieło, jako nowy człowiek. Kościół to Boże arcydzieło. Ci, którzy nie znają angielskiego, może nie rozumieją, co mówię.
Czasami
Może nam się wydawać, że jesteśmy nie arcydziełem, ale bałaganem. Nowy człowiek to arcydzieło
Trójjedynego Boga.
Bóg wpracowywuje siebie w nas, budowuje siebie w nas, żeby nas uczynić w rzeczywistości arcydziełem. W Ameryce czasami, gdy jedziemy autostradą, widzimy znaki, które mówią nam, że praca na budowie. Ludzie pracują na budowie, a Bóg teraz Bóg pracuje, żeby uzyskać swoje arcydzieło. W Paryżu, w Luwrze, byłem. Nie jestem artystą. Chciałem po prostu ujrzeć Mona Lizę i to mi wystarczyło. Gdy ludzie tam stoją, patrzą na te obrazy przez wiele długo czas. Ja tego nie robiłem. Chciałem sobie postać przy jednym z nich i powiedzieć i wyszeptać mu: czy widziałeś arcydzieło Boga? A on mógłby zapytać, w jakiej galerii znajdę to arcydzieło. My jesteśmy boską i mistyczną galerią. I Bożym arcydziełem jest nowy człowiek, który jest w pełni dojrzały zbiorowy człowiek, stanowiący cel pańskiego zyskiwania. Trzeci rozdział, widzimy Kościoła, Kościół jako ciało Chrystusa, które jest zaopatrywane przez bogactwo Chrystusa w pełni Bożej.
Trzeci rozdział mówi o ciele
Chrystusa, które jest zaopatrywane bogactwami Chrystusa ku pełni Bożej. Tak jak Ron dzielił się z nami, żebyśmy byli wzmocnieni do wewnętrznego człowieka i zostali napełnieni ku całej pełni Bożej. W czwartym rozdziale mamy jedno ciało, które jest budowane jedną posługą. Bracia, czyż to nie jest wspaniałe, że jesteśmy tutaj i korzystamy z jednej posługi i jedno ciało buduje się jedną posługą? Następnie w piątym rozdziale mamy dzieci światłości. Na początku tego rozdziału mowa jest o tym, żebyśmy chodzili jako dzieci światłości ze względu na przygotowanie oblubienicy Chrystusa. To w rozdziale piątym. Dzieci światłości dla przygotowania oblubienicy Chrystusa. Następnie w szóstym rozdziale widzimy, że ciało, Kościół jako ciało Chrystusa jest zbiorowym wojownikiem trójjedynego Boga. Użymy to, gdy będziemy mówić na temat duchowej walki jutro, że ciało Chrystusa to zbiorowy wojownik trójjedynego Boga. Jeżeli chcemy doświadczyć tych wszystkich aspektów Kościoła jako ciało Chrystusa, bracia, musimy kochać Pana. Musimy kochać Pana w nieskazitelności. 6:24 Efezjan. Łaska niech będzie z wami, którzy kochają Pana Jezusa w niezniszczalności. To jest kochać Go w nowym stworzeniu, w naszym odnowionym, odrodzonym, odnowionym i zamieszkałym duchu. To znaczy również kochać Go zgodnie ze wszystkim, o czym mowa jest w liście do Efezjan. Jeżeli kochamy Go zgodnie ze wszystkimi aspektami Kościoła jako ciała Chrystusa objawionymi w liście do Efezjan, kochamy Go w nieskazitelności i łaska i miłość Jezusa Chrystusa jest dla nas, którzy kochają Go w nieskazitelności. Bardzo jestem szczęśliwy, że nie tylko kochamy Pana Jezusa, ale też wzywamy Go, Panie Jezu. I możemy wtedy dodać, Panie Jezu, kocham Cię. Lord Jesus, I love you. Panie Jezu, kocham Cię. W taki sposób możemy doświadczać Kościoła jako ciało Chrystusa i kochać Go w nieznieszczalności, nieskazitelności. Po chińsku potrafię powiedzieć tylko Panie Jezu, kocham Cię. Tu Jezu, łajni. Czy dobrze?
Praise the Lord. Okay, now each chapter of the book of Ephesians also reveals our mingled spirit.
Każdy rozdział listu do Efezjan objawia również naszego zespolonego ducha. Za każdym razem, kiedy brat Lee mówi w liście do Efezjan o ciele Chrystusa, zawsze porusza sprawę ducha. My jako wiodący bracia musimy znać te wersety i modlić się nimi. 1:17 Efezjan. Modlę się, żeby Pan dał nam ducha mądrości i objawienia w pełnym poznaniu Chrystusa. indywidualnego i zbiorowego Chrystusa. Chcemy mieć pełne poznanie Chrystusa, mając ducha mądrości objawienia. Efezjan 2:22 mówi, że jesteśmy budowani na zamieszkanie Boga
w duchu,
w naszym duchu.
Nasz duch
to miejsce zamieszkania Boga, to mieszkanie ducha. Wiemy, gdzie on mieszka. Mieszka w naszym duchu. Efezjan 2:22, 3:5 Efezjan. Tajemnica Chrystusa, czyli ciało Chrystusa, jest objawiana świętym apostołom i prorokom w duchu, w zespolonym duchu. Możemy ujrzeć Kościół jako ciało Chrystusa tylko w naszym zespolonym duchu. Nie w naszym umyśle, ale w naszym zespolonym duchu. I następnie, dzięki naszemu odnowionego duchu, gdy nasz duch rozprzestrzenia się z ducha na nasz umysł, oświeca tajemnicę ciała Chrystusa jako tajemnicę Chrystusa. 3:16 Efezja. Musimy być wzmocnieni mocą przez ducha do wewnętrznego człowieka, a wewnętrzny człowiek to nasz duch zespolony z boskim duchem. Codziennie musimy modlić się tym modlitwą: Ojcze, wzmocnij mnie mocą. Nie budzę się w moim wewnętrznym człowieku. Nie mówię: Aleluja, jestem wewnętrznym moim człowieku. Muszę się modlić. Ojcze, wzmocnij mnie mocą przez ducha Twojego ku mojemu wewnętrznemu człowiekowi, żeby Chrystus mógł czynić sobie dom w moim sercu. Efezjan 4:23 mówi, że jesteśmy odnowieni w duchu umysłu. Będzie wspaniałe poselstwo na ten temat. Chcemy, żeby nasz zespolony duch rozprzestrzenił się do naszego umysłu, żeby stał się duchem naszego umysłu. Czekam na społeczność o tym, jak nasz zespolony duch rozprzestrzenia się do naszego umysłu, żeby stać się duchem naszego umysłu, żeby pochłonąć wszystkie nasze rasowe i narodowe różnice, żebyśmy myśleli jak jeden nowy człowiek. Coś wspaniałego. Efezjan 5:18 mówi, żebyśmy byli napełnieni w duchu. Napełniajcie się w duchu.
Chcemy być napełnieni w duchu, naszym duchu.
I żebyśmy przemawiali do siebie pieśniami, hymnami, składając dziękczynienie Panu. I poddawali siebie nawzajem. 6:18 Efezjan mówi, że powinniśmy się modlić za każdym, o każdym czasie w duchu, w naszym zespolonym duchu. Wszystkie te aspekty naszego zespolonego ducha mówią o tym, że musimy znać, używać, ćwiczyć naszego zespolonego ducha, jeśli chcemy znać ciało Chrystusa. Przejdźmy do konspektu. Pierwszy punkt rzymski. Aby poznać ciało, musimy rozprawić się z własnym ja, które jest wrogiem ciała, i porzucić je. Czym jest wrogiem ciała? Wrogiem ciała jest ja, nasze ja. Musimy porzucić je, rozprawić się z nim, zaprzeć się go, odrzucić je. Mateusza 16:18 Pan objawił.
Tą
sprawę w kontekście. Pan zapytał uczniów: za kogo mnie uważacie? Piotr mówi: Ty jesteś Chrystus, Syn żywego Boga. Pan odpowiedział mu: błogosławiony jesteś, Piotrze, synu Jony, ponieważ ciało i krew ci to nie objęło, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Mówię tobie, że jesteś Piotrem, kamieniem, i na tym skalę objawienia Chrystusa jako Syna żywego Boga, zbuduję mój Kościół. I bramy Hadesu nie przezwyciężą go. Piotr otrzymał objawienie od Ojca, wielkie objawienie, ujrzał objawienie Chrystusa i Kościoła, którego nie przezwyciężał bramy Hadesu. I zaraz potem, minutę później, Piotr stał się szatanem. Możecie sobie wyobrazić to? On spadł z niebios do Hadesu w ciągu jednej minuty. Co się stało? Pan powiedział, sparafrazuję to, Pan powiedział, że uda się do Jerozolimy, będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pokazywał tym samym, w jaki sposób wytworzy Kościół. Kościół jest budowany poprzez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Przez moją śmierć i zmartwychwstanie Kościół zostanie wytworzony i zbudowany. Kościół zostaje wytworzony przez ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. A co na to Piotr? Wziął Pana na bok i zaczął napominać Pana. Niech Bóg będzie, Panie, miłosierny dla Ciebie. Nic z tego nie przytrafi się Tobie. Nie może Ci się przytrafić. Piotr był w samym sobie wtedy. Otworzył bramy Hadesu. Ponieważ szatan nie chce, żeby Pan był ukrzyżowany i zmartwychwstany. Nie chciał, żeby Pan poszedł na krzyż, nie chciał, żeby był zbudzony z martwych, ponieważ gdyby to zrobił, Kościół zostałby wytworzony i zbudowany przez zmartwychwstanie. Szatan nie chce krzyża i zmartwychwstania. Dlatego Pan zwrócił się do Piotra. Odejdź ode mnie, szatanie, ponieważ nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. W tym momencie szatan, Piotr stał się szatanem. Dlaczego tak się stało? Punkt A. Nasze ja to upadła dusza, która ogłasza niezależność od Boga, a tym samym niezależność od ciała. Nasze ja przyspaja ciało najwięcej problemów, jest dla niego największym źródłem frustracji, najbardziej stawia mu opór. W książce Niebiańska Wizja czytamy w rozdziale Wizja Ciała i Wizja Ja. Ponieważ ciało i ja po prostu się wykluczają. Mamy jedno, nie mamy drugiego. Ponieważ ciało jest wrogiem, ja jest wrogiem ciała Chrystusa.
You might think these things are stream of consciousness. Maybe they are, but I hope they're divine. It's a divine stream of consciousness. I really enjoyed these points.
Bardzo mi się podobają te punkty. Musimy mieć świadomość, że niektórzy bracia mają dominujące ja. A dominujące ja jest w przeciwności do tego, że jesteśmy odpowiednio połączeni, powiązani z innymi. Jeżeli dominujecie, inni nie mogą się z wami koordynować. Zawsze musicie mieć takie poczucie, że kiedy z kimś macie społeczność, nawet jeśli jesteś najstarszym wśród tych, z którymi ma społeczność, jak proponujesz coś i pytasz, jak bracia czujecie o tym. Jesteś najstarszy, najbardziej dojrzałem, ale pytasz się, jak bracia czujecie. To zbawia was od dominującego ja. Bradley był bardzo silną osobą w duchu, ale nie miał dominującego ja. Razem, pewnego razu pracowaliśmy razem i Bradley zapytał, Ed, jak czujesz? A ja siebie zapytałem, a komu zależy na tym, jak ja czuję?
All I care about is how you feel about this.
A bratli, ja mu, do bratali, bracie, ja bym chciał się dowiedzieć, co ty czujesz, a bratli na to, ja chciałbym się dowiedzieć, co ty czujesz o tym. To jest prawdziwy Bóg człowiek. Nie miał dominującego ja. Siedziałem pewnego razu na spotkaniu obok niego. Nie jestem nikim. Wielu braci wygłaszało takie słowo wstępne, a ja po prostu sobie siedziałem obok niego. A Bradley do mnie powiedział, że bracie Edzie, chciałbym, żebyś wygłosił słowo zakończenia. A moje serce zaczęło głośno, mocno bić. A wyszeptałem do brata Lee, ja naprawdę chciałbym usłyszeć twoje słowo zakończenia. A brat Lee do mnie, a ja chciałbym, żebyś ty je wygłosił. Więc powiedziałem, dobrze, bracie Lee. Dlaczego brat Lee to powiedział? Jego słowo na zakończenie zawsze lądowało w książkach, a on do mnie mówi, żebym ja to zrobił. On chciał, żebym ja je wygłosił, ponieważ nie miał ja dominującego i chciał nas wydoskonalić. Musimy modlić się, Panie, zbaw mnie od dominującego ja.
And brothers, we need to receive more grace and light.
Bracia, musimy otrzymać więcej światła i łaski, żeby ja było bardziej obnażone, żeby światło świeciło na nasze ja, udzieliło nam życia, obnażyło nas i uśmierciło ja.
Light has a shining function.
Światło ma funkcję świecenia i udziela życia. Światło obnaża i również uśmierca, zabija. Ma ono funkcję uśmiercania. Potrzebujemy tej funkcji, żeby uśmiercić siebie, nasze ja, żeby ciało mogło być zbudowane i nasze ja, żeby było otwarte, obnażone i złamane. Bożym, z innej strony, Bóg za cel stawia sobie zbudowanie ciała. A na czym polega budowanie ciała? Polega ono na budowaniu w pełni dojrzałego, zbiorowanego człowieka. Oto na czym polega budowanie ciała. Jeśli chcemy być zbudowani w ciele, nasze ja musi być osądzone, odrzucone. I musimy codziennie żyć innym życiem. To znaczy, że żyjemy w zmartwychwstaniu. Żyć w zmartwychwstaniu to ciągle ćwiczyć naszego ducha, żeby odrzucać nasze ja i prowadzić życie przez inne życie w boskim życiu. Tylko gdy odrzucamy ciało, będziemy mieć ciało i będziemy prawdziwymi członkami ciała. To dzięki ciału Boży zamiar zostanie wypełniony. To dzięki ciału Chrystus zostanie wyrażony. I dzięki ciału Boży wróg zostanie pokonany. Życie duszy, nasze naturalne życie jest w ja. Ja to umysł, a on jest zajmowany przez szatana. Ciało to ucieleśnienie szatana. Dlatego Pan mówi, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze się siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną. Musimy zaprzeć się siebie, ponieważ nasze ja jest ucieleśnieniem szatana. Szatan był ucieleśniony w duszy szatana, Piotra, zajmując jego umysł. Kiedy on mówił, Pani, miej miłosierdzie na siebie, to się nie stanie, nie przytrafi Tobie. Ja to dusza, która ogłasza niezależność od Boga, to drzewo poznania. Gdy ogłaszamy niezależność od Boga. W Ameryce mamy Dzień Niepodległości, 4 lipca, ale w boskiej i mistycznej sferze każdego dnia powinniśmy świętować Dzień Zależności.
Kimkolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, w tym musimy polegać na Bogu. W Jana 5:18 Pan mówi, nic nie mogę w swoim człowieczeństwie oczywiście zrobić. Cokolwiek widzę u Ojca, to robię. Syn nigdy nie robił nic sam z siebie, gdy przełamał chleb i podał uczniom, spojrzał w niebo, spojrzał ku Ojcu, który jest źródłem, odrzucił siebie i spoglądał ku Ojcu jako swemu źródłu. Ja oddziela nas od braci i sióstr i to od Boga. Trąd jest typem kogoś, kto jest niezależny, izolowany od Boga i braci i siostry. Trąd to najbardziej zaraźliwa i niszcząca zaraza w ciele. Dlatego, że jesteś oddzielony od Boga i człowieka. Tym jest nasze ja. Nasze ja jest niezależne od Boga i braci i siostry. Ich dąży do tego, żeby być od nich oddzielonym. Jeżeli właściwie jesteście połączeni z ciałem, będziecie mieć Bożą obecność w każdym miejscu. Jeżeli zależymy od ciała, będziemy zależeć również od Pana. Z tego widzimy, że Pan Jezus nie ceni tego, co możemy zrobić, ale to, że jesteśmy zależni od Niego. Jeżeli zależymy od Pana spontanicznie, zależymy od ciała. Gdy jesteśmy zależni od Boga, mamy pełny pokój. Wrogiem ciała jest ja. Największym problemem i opozycją dla ciała jest ja. Gdy mamy ciało, nie mamy... Gdy mamy ja, nie mamy ciała. I gdy mamy ciało, nie mamy ja. Ponieważ ja to niezależni my. Ja. B. Zgolenie włosów trędowatego dla uzyskania oczyszczenia w Księdze Kapłańskiej 14 symbolizuje rozprawienie się z trudnościami własnego ja. Brzytwa symbolizuje krzyż. Co musiał trędowaty zrobić? Musiał zgolić swoje włosy z całego ciała. Włosy wyrastają z ciała człowieka. To symbolizuje trudności w naszym ja. I to musi być powtarzane ciągle na nowo, żeby było zrobione dokładnie. 14 rozdział kapłański mówi, że musisz ogolić wszystko, głowę, brwi, włosy i na całym ciele włosy. To jest rozprawianie się przez brzytwę. I brzytwa oznacza krzyż, a krzyż jest w duchu. Jeżeli robimy wszystko przez krzyż i w duchu, będziemy się rozprawiać. Włosy na głowie symbolizują chwałę człowieka. Każdy ma dziedzinę, która przynosi mu chlubę. Jedni chlubią się swoim pochodzeniem, drudzy wykształceniem. Jest taka strona na temat pochodzenia. Nie wchodźcie, nie mówię, żebyście wchodzili na tą stronę. Po prostu uważajcie, żeby nie chlubić się pochodzeniem. Uważajcie, żeby za bardzo zagłębiać się w swoje pochodzenie. My chlubimy się z Pana Jezusa. On jest naszą chlubą. Inni cnotami, jeszcze inni gorliwością, miłością do Pana. Taki był Piotr. On chlubił się.
swoją gorliwością miał się do Pana. Następnie upadł. Prawie każdy mógłby znaleźć dziedzinę, którą się chlubi, którą przynosi mu zaszczyt i z którą obnosi się przed innymi. Paweł powiedział, że jesteśmy obrzezaniem, którzy służymy przez Ducha Bożego i chlubimy się w Jezusie Chrystusie i nie mamy pewności, nie pokładamy ufności w ciele. I dalej mówi w innym miejscu, obym się nie chlubił z czego innego, jak tylko z krzyża Chrystusa, na którym świat został ukrzyżowany, ja dla świata. On chlubił się z Chrystusa i krzyża. 1 Koryntian 10:21. Cokolwiek robimy, jemy czy pijemy, wszystko powinniśmy robić na chwałę Bożą. Nie robimy tego, żeby wyrazić siebie. Cokolwiek robimy w czasie tego weekendu, chcemy wyrazić Boga, a nie siebie. 2 Koryntian 4:5. Paweł mówi, że nie głosimy siebie, ale Jezusa Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników dla Jezusa Chrystusa. 2. Broda symbolizuje honor człowieka. Ludzie uważają, że są godni szacunku z powodu zajmowanej pozycji, tradycji rodzinnej, a nawet własnej duchowości. Zawsze mają poczucie wyższości w stosunku do innych. Czasami możemy powiedzieć, czy nie wiesz o tym, że byłem przez 30 lat już w odzyskiwaniu pańskim, wiecie co to znaczy? Że musicie ogolić swoją brodę. Galacjan 6:3. Paweł mówi, jeśli ktoś myśli, że jest kimś, kiedy jest nikim, zwodzi samego siebie. Tak naprawdę jesteśmy nikim. Nie powinniśmy być wywyższać się w stosunku do innych. Brwi symbolizują piękno człowieka. Przechodząc przez te punkty, jeżeli ktoś nas obrazi, ponieważ to znaczy, że naszą chwałę obraził, albo to, co przynosi nam cześć, nasz honor. To poważna sprawa, zostać obrażonym. Ludzie odeszli z pańskiego odzyskiwania, ponieważ mieli nieprzebaczone obrazy. Chcemy się rozprawić z naszym ja ze względu na budowanie ciała. Dalej 3. Każdy ma naturalne, dobre i mocne strony, które nie wynikają z doświadczenia Bożego zbawienia, tylko z naturalnego urodzenia. Bracia, naszym pięknem jest Chrystus, sam Chrystus. Wyjścia 28:2. Kapłani byli okryci dla chwały i piękna. Chrystus jest naszą chwałą i piękną. 16:2 psalm. Pan mówi do Boga, Ty jesteś moją chwałą i nie mam nikogo ponad Ciebie. Nie ma żadnego dobra ponad Ciebie. Nic dobrego. 68:19 psalm. Błogosławiony będzie Bóg, który codziennie obdarza nas dobrami. Musimy mieć Pana jako nasze piękno codziennie. Chrystus jest naszym pięknem. Z nas samych nie pochodzi żadne piękno. Pochodzi tylko
to, co brzydkie,
brzydota naszego ja. 4. Włosy na całym ciele symbolizują naturalną siłę człowieka. Jesteśmy pełni naturalnej siły, naturalnych metod i opinii. Uważamy, że możemy robić różne rzeczy dla Pana oraz że jesteśmy w stanie wszystkim się zająć. Piotr był taki. Miał naturalną siłę w swojej miłości do Pana i powiedział w
40.
Mateusza, że jeśli wszyscy się zgorszą, ja się nie zgorszę z Ciebie. A Pan powiedział, że zanim kogut zapieje trzy razy się mnie zaprzesz. Oczywiście w Jana Pan odzyskał jego miłość do siebie. Gdy, pytając Piotrze, czy mnie miłujesz, Piotr powiedział, tak, Panie, kocham Cię. Od mojej baranki. Karm mojej baranki, paś mojej owce. Pan rozprawił się z jego naturalną gorliwością i miłością poprzez ten upadek. 5. Kiedy brzydwa krzyża opora się ze wszystkimi aspektami naszego ja, kiedy nie będziemy mieli niczego i nie będziemy niczym, zostaniemy oczyszczeni. Chwała Panu za brzytwa krzyża. Gdzie ta brzytwa jest? Odpowiedź jest w 6. punkcie. Powinniśmy całkowicie porzucić własne ja dzięki temu, że będziemy wszystko czynili przez krzyża i dzięki Duchowi, żeby udzielać sobie nawzajem Chrystusa przez wzgląd na Jego ciało. Gdy wszyscy jesteśmy w ja, w tych aspektach ciała, nie możemy być zespoleni ze sobą. Co to znaczy być zespolonym? To być zharmonizowanym. Skorektowanym i zespolonym poprzez społeczność. Gdy zamierzamy coś zrobić, musimy zatrzymać się, żeby mieć społeczność z tymi, którymi się koordynujemy. Gdy mamy społeczność przez krzyż, dzięki Duchowi, tracimy to, co różni nasze nas w ja i stajemy się jedno w rzeczywistości. Potrzebujemy krzyża, żeby naturalny człowiek został ukrzyżowany. I potrzebujemy boskiego życia, żeby wypełniło nasze ludzkie cnoty dla wyrazu Chrystusa. 2. punkt rzymski. Aby poznać ciało, musimy zobaczyć wizję ciała. Ta część mówi o Szawle z Tarsu, gdy on był w drodze do Damaszku i w czasie swego nawrócenia ujrzał ciało. Dlatego był jedynym autorem Nowego Testamentu, który używał wyrażenia ciało Chrystusa. Gdy on udawał się do Damaszku, płonął nienawiścią do uczniów Chrystusa. Nagle pojawia się światło i słyszy głos z nieba. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Co ten głos powinien powiedzieć? Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz ich? A nie Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz albo dlaczego prześladujesz moich wierzących? Ale nie tak głos powiedział. Szawle, Szawle, dlaczego prześladujesz mnie? Kim jest ten mnie? To zbiorowe mnie. To mnie, to ciało Chrystusa. To ciało Chrystusa jako jeden nowy człowiek. To Jezus Pan, zespolony ze wszystkimi, którzy podążają za Nim, jako jedno ciało, jako jeden nowy człowiek. Gdy dotykamy ciała, dotykamy członka, dotykamy Chrystusa. Bądźcie ostrożni w tym, jak myślicie o członki ciała, jak je krytykujecie, ponieważ członki ciała to Chrystus. Chrystus jest wszystkimi członkami i we wszystkich członkach. I jeżeli młotkiem byś teraz uderzył mój palec, zmiażdżył go,
Babu, Babu,
Nie powiedziałbym, bracie Babu, Babu, dlaczego? Dlaczego kaleczysz mój palec? Tylko powiedziałbym, Babu, dlaczego kaleczysz mnie? Dlatego, że każdy członek jest żywym członkiem, członek ciała jest żywym członkiem Chrystusa. Dlatego jest powiedziane, dlaczego prześladujesz mnie, a Paweł na to. Kim jesteś, Panie? A on powiedział, ja jestem Jezus, którego prześladujesz. Nie mam słów. Przeczytam to po prostu. Konspekt. To poskromiło Pawła, Szawła, starca. Paweł myślał, że...
Can you imagine that? And not only that, when it says, "Who are you, Lord?" I am Jesus. That means Jesus is Lord. That means Jesus is God.
Ja jestem. Jesus is kim God. Jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. To znaczy, że jest, Jezus jest Panem, Bogiem, Panem tego wszechświata.
And so doing, you've been persecuting Him. When you touch the body negatively, you touch the head negatively.
Gdy w negatywny sposób dotykasz ciała, dotykasz głowy. Głos przyszedł, doszedł z nieba. I powiedział, że ja jestem Jezus, którego doświadujesz. To oznacza, że ten, że on stał się, Pan Jezus stał się.
This implies all the processes of the triune God.
Człowiekiem umarł i zmartwychwstał, w niebo wstąpił. Przeszedł przez ten proces i teraz jest Panem Jezusem na tronie. Nie mamy tego w konspekcie, ale Pan powiedział do Ananiasza, ten człowiek jest wybranym naczyniem dla mnie. Cała posługa Pawła polega na tym, że Trójjedyny Bóg przetworzony, zwieńczony udziela się w trójczęściowe naczynia, żeby zbudować ciało Chrystusa, które jest w pełni dorosłym, dojrzałym, zbiorowym, nowym człowiekiem. Punkt A. Gdy Pan ukazał się Szawłowi w drodze do Damaszku, pokazał mu, że prześladowanie wierzących było tożsame z prześladowaniem jego. Jeden Pan zapytał, dlaczego mnie prześladujesz? Nie zapytał, dlaczego prześladujesz tych, którzy wierzą we mnie. Gdy Szawał zadał pytanie, kim jesteś, Panie? Pan odpowiedział, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Dwa. Słowa mnie to zbiorowe mnie, obejmujące Jezusa Chrystusa, Jezusa Pana i wszystkich Jego wierzących. Dzięki temu Szawę zaczął widzieć, że Pan Jezus i Jego wierzący to jedna wielka osoba, wspaniałe mnie. Chwała Panu za wspaniałego mnie. Za wspaniałe mnie. Widzę tutaj wspaniałe mnie. Trzy. Pan powiedział Szawłowi, że prześladując członki ciała, prześladował głowę. Każdy grzech wymierzony przeciwko ciału skierowany jest też przeciwko głowie. Dzień, w którym Szawłowi objawił się Pan, był dniem, w którym ujrzał on ciało. B. Po tak wielkim objawieniu Pan nie mówił do Szawła bezpośrednio. Tylko nakazał mu udać się do miasta i czekać, aż powiedzą mu, co ma czynić. To także było objawienie ciała. 22, Dzieje Apostolskie. Paweł powiedział, Panie, co mam czynić? Pan mu powiedział, udaj się do miasta i tam ci powiedzą, co masz zrobić. Nie powiem Ci bezpośrednio, objawiłem Ci się bezpośrednio, ale żebyś odzyskał swój wzrok i żebyś uzyskał jakieś wskazówki na przyszłość, musisz udać się do ciała.
You know, brothers, I remember one time.
Pewnego razu pamiętam, przeżywałem trudności w okolicznościach. Udałem się do Pana
i
zapytałem się, Panie, co mam robić? I Pan wywołał na mnie wrażenie tym wersetem: idź do miasta i tam ci powiedzą, co masz robić. Musisz iść do tego brata i otworzyć swoją sytuację. Wtedy będziesz miał jasność, co zrobić. A ja nie chciałem tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że byłem pyszny w sobie. Chciałem taki bezpośredni telegram przez pocztę od głowy. A on chciał mi udzielić wskazówek przez członka ciała. Dzięki miłosierdziu Pana zrobiłem to i otrzymałem jasność co do tego, jak mam postąpić. Jeden, przez Ananiasza, członka swego ciała, Pan oddał Szawła ciału, żeby wprowadzić go w utożsamienie się z jego ciałem. To wywarło na Szawle wrażenie, jak ważne jest ciało Chrystusa i pomogło mu uświadomić sobie, że zbawiony wierzący potrzebuje innych członków ciała Chrystusa. Pan posłał małego ucznia, żeby włożył na Szawła ręce. Uczeń ten powiedział: Szawle, bracie. Szaweł było ciemniały, nic nie widział. Pierwsze, co usłyszał od członka ciała: Szawle, bracie, bardzo mi się to podoba. Szawle, bracie. Dzięki temu Szaweł został wprowadzony do ciała Chrystusa, napełniony Duchem Świętym i znalazł się pod namaszczeniem. C. W Nowym Testamencie istnieją dwa sposoby postrzegania Chrystusa. Z jednej strony jest to Jezus, Chrystus Nazarejczyk, Chrystus jednostkowy. Z drugiej strony to Chrystus wraz z Kościołem, Chrystus zbiorowy. Nie potrzebujemy poznania. Potrzebujemy raczej objawienia, żeby poznać ciało Chrystusa i wejść w Jego sferę. Jedynie objawienie od Boga prowadzi nas w sferę ciała i tylko wówczas ciało Chrystusa stanie się dla nas doświadczeniem. Wciąż pamiętam, że na jednym spotkaniu Bradley dzielił się na temat ciała Chrystusa. Mówił, że Kościół jest Chrystusowy, zmartwychwstały i niebiański. Było to na szkoleniu dla starszych. I jeden z braci wstał. Bracie Lee, jak możemy to osiągnąć, to co mówisz? A brat Natoli, gdy to ujrzysz, masz. To jest twoje. Objawienie oznacza wszystko, jeśli chodzi o wejście w sferę ciała. E. Gdy tylko człowiek zobaczy ciało Chrystusa, uwolni się od indywidualizmu. Nie będzie już żył dla siebie, tylko dla ciała. Będzie go świadomy i uzna go za centrum oraz uwolni się od egocentryzmu. 1 Jana 2,15. Ojciec sprzeciwia się światu. 1 Jana 3,8. Syn stoi w przeciwieństwie do diabła. A w Galacjan 5,15. Galacjan. Ciało sprzeciwia się duchowi, a ciało z kolei w Rzymian stoi w przeciwieństwie do indywidualisty, do jednostki. Wszystko zależy od tego, czy widzimy. Ci, którzy widzą, że są członkami, z pewnością będą cenić ciało i szanować inne członki. Przeczytam Wam z naszych materiałów do tego szkolenia, 16. Każdy członek ma funkcję. Chwała Panu, każdy członek ma funkcję. I wszystkie członki służą ciału. Gdy moja ręka funkcjonuje, to jest funkcją całego ciała. A wszystkie funkcje służą ciało. Funkcja jednego członka jest zarazem funkcją całego ciała. Gdy jeden członek robi jakąś rzecz, robi to całe ciało. Kiedy przemawiają usta, mówi całe ciało. Kiedy pracują ręce, pracuje całe ciało. Kiedy idą nogi, idzie całe ciało. Nie możemy rozdzielić członków od ciała, dlatego też ruch członków ciała musi koncentrować się wokół ciała. Wszystko, co robią członki, powinno być dla ciała. List do Efezjan 4 mówi, że ciało wzrasta do dojrzałego w pełni człowieka. Nie mówi o tym, że poszczególne jednostki wzrastają do dojrzałego w pełni człowieka. W rozdziale 3 zdolność do poznania miłości Chrystusowej i pojęcia szerokości, długości, wysokości, głębokości Pana mają wszyscy święci razem. Nikt nie może poznać i pojąć tych rzeczy na własną rękę. Pojedynczy członek nie ma ani czasu, ani zdolności do tego, by w taki sposób doświadczyć miłości Chrystusa. Bardzo mi się podoba następny fragment. Pierwszy list do Koryntian 12, 14, 36 omawia dwie błędne koncepcje, które mogą mieć członki. To wszystko na 13 stronie. Ponieważ nie jestem, nie należę do ciała. To znaczy, nie jestem tym, nie jestem więc w ciele. To oznacza pogardzać sobą i z zawiścią patrzeć na pracę innych członków. Dwa, nie potrzebuję was, czyli być z siebie dumnym, uważając, że jeden członek może wszystko i pogardzać innymi. Obie te koncepcje przeszkodzą. Obie te koncepcje przynoszą szkodę ciału i powinniśmy niewolniczo naśladować innych członków, ani być o nich zawistni. Jeśli będziemy się tego trzymać, nie poddamy się zniechęceniu i nie ustaniemy, kiedy okaże się, że nie możemy być tacy jak inni. Nie powinniśmy także mieć innych członków w pogardzie, uważając, że jesteśmy od nich lepsi lub bardziej przydatni. Punkt B.
How about this? If we truly see our position in the body, it will be as though we were saved a second time.
G. Jeśli prawdziwie zobaczymy naszą pozycję w ciele Chrystusa, będzie to, jakbyśmy po raz drugi zostali zbawieni.
This is Nathaniel telling the Lord.
Nathaniel mówił Panu w Jana.
You know that means when he said,
"Ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela."
Right?
Został zbawiony przez to.
But Jesus answered and said to him, "Is it
because
I told you that I saw you under the fig tree that you believe?"
Wierzysz, dlatego, że powiedziałem ci, że byłeś pod drzewem, widziałem cię, jak byłeś pod drzewem figowym, ale mówię ci, że ujrzysz większe rzeczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, ujrzysz otwarte niebo i aniołów schodzących i wchodzących po Synie Człowieczym. To jest objawienie na temat rodzaju 28, gdzie Jakub miał sen o tym, że niebo i ziemia są połączone i niebo jest przeniesione na ziemię, a ziemia zniesiona do nieba. Dotyczy to Bożej budowli, ciała Chrystusa. Gdy ujrzymy nasze miejsce w ciele Chrystusa, będzie to tak, jakbyśmy po raz drugi zostali zbawieni. Gdy przyszedłem do życia Kościoła, myślę, że wszyscy tak czuliśmy się, gdy na początku przyszliśmy do życia Kościoła. Było to, jakbyśmy zostali zbawieni po raz drugi. O, myśleliśmy sobie, gdzie się znaleźliśmy, co to za ludzie. Bracia i siostry, którzy mnie znają, z tego czasu, gdy przyszedłem do życia Kościoła, że mówiłem zawsze niesamowicie, niesamowite. Spotkanie Kościoła, niesamowite. Ten brat, niesamowity. I wciąż. Wszystko jest niesamowite. Trzeci punkt rzymski. Bardzo dogłębny i oświecający punkt. Aby poznać ciało, musimy poddać się ograniczeniom płynącym z ciała. Musimy pozwolić, jako członki jego ciała, aby inne członki nas ograniczały i nie możemy wykraczać poza swoją miarę. A Bóg umieścił wszystkie członki ciała tak, jak chciał. Głowa wyznacza nam w ciele szczególne miejsce i daje nam szczególną funkcję do spełnienia. Mamy szczególne miejsce i szczególną funkcję w ciele. I nikt nie może zamienić tego szczególnego miejsca i funkcji. Nie mogę robić tego, co ty robisz i nie możesz zrobić tego, co ja. Każdy ma z nas szczególne miejsce i funkcje. To jest bardzo cenne. Jeśli jestem uchem i wzrastam w życiu, nie znaczy, że dzięki temu staję się okiem. Mam szczególną funkcję, miejsce i funkcję. Tak samo wy. Dlatego wszystkie członki są niezbędne i cenne. Jeden, każdy z nas członków zajmuje swoje miejsce w ciele Chrystusa. Bóg je nam wyznaczył i powinniśmy to zaakceptować, ponieważ wyznaczenie to jest zgodne z Bożą wolą. Każdy członek jest niezbędny.
1
Koryntian 12 mówi, że jeżeli wszyscy byli jednym członkiem, gdzie by było ciało? Jeżeli wszyscy w ciele by byli jednym członkiem, gdzie by było ciało? Gdyby tutaj było tylko oko, takie wielkie oko, wszyscy byśmy uciekli. To monstrum. Potrzebujemy wszystkich członków ciała. Członków jest wiele, ale ciało jest jedno. Każdy członek ma określone miejsce, określone zdanie i szczególne dział. Nawet te członki, które wydają się słabsze.
W church life, Brother Lee shared that in the church meetings, you get the watering.
Na spotkaniach otrzymujemy nawodnienie dzięki obdarowanym członkom, a każdy członek jest obdarowany. Niektórzy są jak tacy zraszacze, a inni zraszają całe spotkanie, a inne członki tylko troszeczkę pryskają, ale wciąż zwracają. Pamiętam, jakiś święty wygłosił świadectwo. Nie mogłem zrozumieć, o co chodziło w tym, co mówił. A ktoś podszedł po spotkaniu do mnie i powiedział: Edzie, Ed, słyszałeś świadectwo tego brata? Ja nie zostałem zroszony, ale ten brat tak. Niektórzy wydaje się, że są słabsi, ale są niezbędni. Każdy członek ma określone miejsce, określone zadanie. Dla mnie Dick Taylor to jest z takim zraszaczem, wielkim zraszaczem. Ale gdyby całe ciało było złożone z Dicków Taylorów, wszyscy byśmy utonęli. Potrzebujemy wszystkich członków. Przepraszam, że wywołałem do tablicy Dicka.
2 says every member has a definite place, a definite assignment.
Każdy członek ma określone miejsce, określone zadanie i szczególny dział, którym usługuje ciało Chrystusa. Każdy członek ma własne, swoiste cechy i każdy posiada swoje własne zdolności. Te cechy i zdolności stanowią o miejscu, pozycji oraz posłudze każdego członka. B. Podstawowym wymogiem dla wzrostu i rozwoju ciała jest uznanie swojej miary i niewykraczanie poza nią. Nie wykraczajcie poza swoją miarę. Efezjan 4,16 mówi o działaniu zgodnie z miarą każdej części. Nie powinniśmy wychodzić poza to. Jeden, musimy być gotowi ograniczyć się do własnej miary. Gdy tylko wykraczamy poza jej granice, wykraczamy poza władzę głowy i usuwamy się spod błogosławieństwa, namaszczenia. Ograniczmy się, święci, przez naszą miarę. Gdy tylko wychodzimy poza nią, wykraczamy poza władzę głowy i usuwamy się spod namaszczenia. Jestem tak szczęśliwy, że służę z grupą braci. I wszyscy jesteśmy w drodze, żeby uznawać swoją miarę i doceniać dział każdego. Dwa, kiedy wykraczamy poza własną miarę, naruszamy porządek ciała. Posiadanie o sobie wyższego mniemania, niż powinniśmy mieć, i brak trzeźwego umysłu, to zniesienie właściwego porządku w ciele. Paweł mówi, żeby nikt nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby trzeźwo był, tak jak każdemu myślał, tak jak Bóg wyznaczył każdemu miarę wiary. Jeżeli myślimy więcej niż należy o sobie, bez trzeźwego myślenia, to usuwa właściwy porządek w ciele. To dokładnie stało się w tym buncie, burzy, która miała miejsce. Niektórzy bracia myśleli, że mają większą miarę niż brat Lee. Jeżeli wydaje ci się, że twoja miara jest większa niż miara brata Lee, nie myślisz trzeźwo. Ani jeśli trzeźwo nie myślisz i sądzisz, że masz większą miarę niż ty, wtedy anulujesz prawdziwy porządek w ciele, w życiu ciała. I gdy to się stało w 89, albo była próba dokonania tego, miało miejsce zamieszanie, ponieważ ktoś wykroczył poza swoją miarę. C. Podobnie do Pawła, powinniśmy poruszać się i działać wedle tego, ile Pan nam odmierzył, pozostając w granicach Bożego władania, Jego mierzenia. 2 Koryntian 10:13. Nie będziemy chlubić się ponad naszą miarę, ale zgodnie z miarą, którą Bóg miary wyznaczył nam, podobnie jak wam. Podoba mi się to wyrażenie, Bóg miary. Musimy znać Boga jako Boga miary. On wyznaczył nam dział radowania się nim, doświadczenia go i funkcję w ciele. On jest Bogiem mierzenia. Jeden, gdy składamy świadectwo o swoim dziele, doświadczeniu czy radowaniu się Pana, musimy świadczyć w obrębie miary, czyli w obrębie określonej granicy. 2 Koryntian 12. Pierwsze kilka wersetów. Paweł miał niesamowite doświadczenie Pana. Udał się do trzeciego nieba, do raju. Ale czekał aż 14 lat, żeby świadczyć o tym. A gdyby to nam się przytrafiło, myślę, że nie czekalibyśmy nawet jednego dnia. On czekał 14 lat, ponieważ podlegał Bogu miary. Dwa. Mimo iż oczekujemy, że dzieło będzie się rozprzestrzeniało. Chcemy, żeby się rozprzestrzeniało. Cała ziemia otwarta jest na Pańskie odzyskiwanie. Ale mimo, że oczekujemy, że dzieło będzie się rozprzestrzeniało, musimy uczyć się, jak poddawać się Bożym ograniczeniom. Nie powinniśmy oczekiwać rozprzestrzenienia, które nie ma miary. Jeśli rozprzestrzeniamy dzieło według Ducha, będzie ono miało zawsze określone granice. Paweł chciał udać się do Hiszpanii, ale nigdy mu tego nie zrobił. Oczekiwał, że pójdzie do Rzymu, ale udał się tam w więzach, był więc ograniczony przez Pana. Wewnątrz mamy świadomość, że Pan zamierza rozprzestrzenić dzieło tylko do pewnego stopnia. Nie mamy też wewnątrz pokoju, by rozprzestrzeniać to dzieło poza pewien obszar. 2 Koryntian 2. Gdy Paweł udał się do Tarsu, drzwi dla Ewangelii były otwarte. Panu i przyszedł tam dla Ewangelii Chrystusa, ale on nie zaczął głosić Ewangelii i powiedział, że nie miałem odpoczynku, spokoju w duchu, ponieważ nie znalazłem Tytusa. Następnie mówi, dzięki niech będą Bogu, który zawsze prowadzi nas w triumfie Chrystusa, żeby rozprzestrzeniać Jego wonność na każdym miejscu. Czyli On był prowadzony przez Chrystusa, swego generała, a nie przez okoliczności. Był niewolnikiem Chrystusa, by rozprzestrzeniać wonność Chrystusa tam, gdziekolwiek się udaje. B. Zewnętrznie w otoczeniu Pan może spowodować, że pewne sprawy ograniczą rozprzestrzenienie się dzieła. Otoczenie nie pozwala nam wyjść poza konkretną linię graniczną. Bardzo mi się podoba Efezjan 3:1 i 4:1. Paweł był więźniem cesarstwa rzymskiego, ale mówi, że jestem więźniem Jezusa Chrystusa. Był w fizycznym więzieniu. A w 4:1 Efezjan mówi, że jestem więźniem w Panu. Jestem więźniem Chrystusa Jezusa i Pan jest moim więzieniem. Trzy. W służbie dla Kościoła musimy zdać sobie sprawę, że Bóg wyznaczył nam tylko pewną miarę oraz że nie powinniśmy sobie siebie nadmiernie obciążać. Im bardziej idziemy naprzód z Panem, tym bardziej nasza służba staje się skoncentrowana i nasze posłannictwo również, ponieważ Pan wymierzył tylko tyle dla nas i musimy się na tym skupić.
Siostra
Lee powiedziała kilka razy do niektórych z nas, że gdy brat Lee żył, moim posłannictwem, moje posłannictwo polegało na tym, żeby troszczyć się o brata Lee. Więc troszczyła się o brata Lee. I gdy brat Lee odszedł, troszczyła się o życie kościoła i o młodsze siostry. Dla mnie była prawdziwym zwycięzcą. Znajdowała się na czwartym etapie doświadczenia życia. 4. Bez względu na to, co róbmy to w ciele, przez ciało i dla ciała. Wspaniałe. Cokolwiek robimy, róbmy to w ciele, przez ciało i dla ciała. Gdy zamierzamy coś zrobić, musimy zapytać siebie o dwie rzeczy. Czy jest to duch i czy służy to ciało? Jest to duch? Czy jest to dla ciała? Jeżeli przejdzie test tych dwóch pytań, możemy to robić. Wszystko powinno być w ciele, przez ciało i dla ciała. To było na temat znajomości ciała. Pomódlmy się z osobą obok nas i możemy się potem dzielić.